come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family, too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.
A tak dla porządku, gdybyśmy mogli jeszcze ustalić jakieś ramy czasowe, jakie to były lata, gdy zaczynałeś w ogóle?
To był początek lat 90. No trudno powiedzieć, że to był taki początek typu 91, bo wtedy miałem 12 lat. No ale gdzieś tak myślę, że tam 94, to już na pewno, że 15 lat gdzieś tam. Gdzieś tam zaczynałem penetrować te jakieś tam podziemie i jakoś szukać tych zespołów, powiedzmy, poza oficjalnym obiegiem.
Lepsze jest określenie tape trading, czy tak jak ktoś u nas w grupie stwierdził, lepiej się trzymać polskich tych terminów, w tym przypadku handel kasetami?
Moim zdaniem lepiej całość oddaje to sformułowanie tape trading, bo handel, no to nie był stricte handel. Handel jest jakąś taką działalnością zarobkową, komercyjną, natomiast tape trading, czyli tak naprawdę wymiana kaset, to no nie było żadne działanie komercyjne, to było raczej dosyć kosztowne hobby, bo jednak wysyłanie za granicę kaset, to szczególnie dla młodych osób, to nie były jakieś małe pieniądze. I z tego tak naprawdę, z tego procederu, no, oprócz z takich stricte wrażeń muzycznych, nikt nie odnosi korzyści materialnych. Żadna strona.
Byli tacy, co próbowali skać?
Były przegrywalnie kaset, bo gdzieś tam no, czasem ludzie wspominają, że w centrach handlowych, wtedy w jakichś takich domach handlowych, powiedzmy, bo to w Białymstoku też był taki punkt, gdzie był facet po prostu w takim kiosku, tak jak teraz są jakieś tam kioski, jakieś tam Kolportera czy czegokolwiek, taka budka. To był facet, który no, przegrywał gry komputerowe, nagrywał kasety z płyt CD, natomiast byli też ludzie, którzy, trudno powiedzieć, żeby to był ich zawód, pewnie sobie dorabiali w jakiś sposób, przygrywając kasety za pieniądze. Byli tacy, niektórzy później nawet mieli wytwórnie płytowe.
Czy to był taki dziki zachód, czy może władza próbowała coś tam mimo wszystko czasami zrobić?
No wiadomo, jak to było tuż po okresie transformacji, to no władze polskie nie miały zbyt wielkiego doświadczenia w gospodarce wolnorynkowej. Prawo autorskie w Polsce nie istniało w ogóle, więc to jeśli chodzi o nie tylko o samą muzykę, ale ogólnie o wszystkie dobra, wytwory kultury, no też wiesz, były wypożyczalnie kaset VHS przegrywanych. I na tej samej zasadzie ludzie handlowali pirackimi kasetami wideo, pirackimi kasetami magnetofonowymi. No nie było to w żaden sposób uregulowane, tylko zgodnie z literą prawa mogłeś sobie przegrać i sprzedać to.
A jak się zaczął w ogóle u ciebie ten tape trading? Z czego to wyszło? Dlaczego postanowiłeś w ogóle to zrobić?
Z jakimś tam moim zainteresowaniem z zespołami podziemnymi. Tak naprawdę no, dzięki rubryce w Metal Hammerze na ostatniej stronie Out of the Darkness, gdzie Remo Mielczarek recenzował demówki różnych zespołów. Zacząłem pisać po prostu do tych kapel. I z tych kopert, które dostawałem od nich z listów. No, to zresztą chyba tak jak u każdego, no, kupa flyerów, pisało się gdzieś tam dalej, nawiązywało się nowe kontakty, no, jak pojawiały się nowe kontakty, no to gdzieś tam coś się komuś nagrało, ktoś mi coś nagrał, już jak się pisało za granicę, no to też było podobnie, no i takie pierwsze zagraniczne kontakty to tak naprawdę przy wydawaniu zine, jak dostawałem jakieś zespoły, które wysłały mi swoje demówki, to później okazywało się, że to są jakieś tam znajomości na lata, gdzie wymienialiśmy kupę nagrań między sobą, miałem dużo znajomości jakimiś tam grajkami z Czech i na przykład dzięki takim wymianom kaset poznałem choćby Root czy Master's Hammer na przykład, którego wcześniej nie znałem, a to nie jest przecież mały zespół. Więc no i w ten sposób to się zaczęło i sobie wymienialiśmy się na kasety. Ja im wysłałem nagrania polskich kapel, oni wysłali nagrania zespołu ze swojego kraju. I oczywiście z Polakami też się wymieniało na kasety i na przykład do tej pory mam różne gdzieś tam w kolekcjach takie jakieś rodzynki z wymian, które albo nigdy nie wyszły, czy na przykład gdzieś mam też na kasecie koncertówkę Kreistagony, która wyszła, ale ja mam w jakimś innym miksie to, że to w ogóle inaczej brzmi, jest Niektóre kawałki okazuje się, że były pocięte w tej finalnej wersji, także no, tego typu rzeczy się jakoś tam zdobywało.
Jestem ciekaw, jak właśnie finansowało się to, te pocztowe przygody jakbyś mógł na dzisiejsze standardy powiedzieć, jakie to były mniej więcej koszty, jeśli da się to w ogóle tak porównać.
Nie wiem, bo się kombinowało, już się smarowało znaczki. Tego typu rzeczy się robiło. No wiadomo, że to nie było zbyt uczciwe i powiedzmy etyczne, natomiast no się robiło, że powiedzmy nie wiem, ktoś z Czech wysyłał do mnie kasetę i ja mu odsyłałem jego posmarowane znaczki, on mi później odsyłał, jak odsyłając moją kasetę, odsyłał też mi moje posmarowane znaczki. Nawet gdzieś tam z Polakami to się człowiek wymieniał jakimiś uwagami, który klej jest najlepszy do smarowania znaczków i pamiętam, że trafiłem na taki, który autentycznie, jego nie było widać na tych znaczkach, a wszystko elegancko schodziło, po prostu w ogóle zero śladu pieczątki. No te usługi pocztowe wtedy, jak na takie standardy, nie wiem, kogoś, kto utrzymuje się z kieszonkowego, to były dosyć drogie rzeczy, to nie była tania zabawa zdecydowanie.
Jakie były właśnie te najbardziej egzotyczne miejsca, z jakimi udało się prowadzić
najbardziej egzotyczne, no to właśnie Japonia. Ja bardzo długo korespondowałem z jakimś typem z Singapuru. On był muzykiem zespołu Beast Petrify i pamiętam, że on mi przysłał, już nie kojarzę nazwy zespołu, ale znaczy w ogóle te zespoły jakieś tam z Malezji, z Singapuru, co mi wysyłał, grające jakiś tam black trash, powiedzmy, no Impiety jest chyba takim najbardziej popularnym zespołem z tamtych rejonów, ale on mi wysyłał masę takich kapel, gdzie po prostu to wyrywało z gaci. To jak ci ludzie, którzy wyglądają na zdjęciach po prostu takich normalnych kolesi, co tam oni jaką muzykę grali. Jakieś totalne kapele, totalnie znikąd zespoły, które zresztą śpiewały po ichnym.
Jak to wyglądało? Dostawałeś te kasety i co potem z nimi robiłeś? Część sobie zostawiałeś, część wysyłałeś?
Ja nie puszczałem ich dalej. Pamiętam, że akurat z tym kolesiem z Singapuru to żeśmy się wymieniali na oryginalne kasety. On mi zawsze wysyłał jakieś tam oryginalne, wydawane przez jakieś tam małe wytwórnie od nich. Ja im wysłałem też jakieś tam oryginalne demówki z płatkami. Nie wysłaliśmy sobie kserowanych kaset. Natomiast no, te kasety no, czasem puszczałem w obie gdzieś tam. Też przygrywałem kolejnym osobom. Natomiast no, z reguły to było tak, że ja wysyłałem komuś tam z zagranicy polskie zespoły, natomiast ktoś tam ten z zagranicy wysłał mi zespół ze swojego kraju.
Na ile powszechne to było w tym sensie, czy każdy muziarz miał jakieś tam doświadczenia z tym tradingiem, czy to właśnie było takie hobby mimo wszystko wąskie? Nakłady finansowe to raz, ale no na pewno też czas, chęć w ogóle zajmowania się tym wszystkim, ogarniania logistyki, język trzeba było znać i tak dalej, żeby się wymieniać międzynarodowo. Na ile szerokie grono się tym zajmowało?
Jeśli chodzi o tamte lata, to na pewno oprócz tej tradingu to należy powiedzieć o wygrywaniu kaset od kolegów tutaj na miejscu, pożyczaniu sobie, czyli że jeden kupił kasetę oryginalną bądź piracką, a 10 od niego przegrało, później tej kopii 10 kolejnych może też robiło kopię i tak dalej, i tak dalej. No tylko podobne zjawisko, tylko nie poczty, bez tego pośrednictwa Poczty Polskiej. Natomiast mi się wydaje, że w tym tradingu to siedzieli ludzie, którym nie wystarczały, powiedzmy, zespoły, które były w oficjalnym obiegu i szukali gdzieś czegoś głębiej. Im te płyty w oficjalnym obiegu były bardziej łatwiej dostępne, tym na pewno to zjawisko tej tradingu malało. Wiem, że od starszych kolegów, czy to nawet to, co w internecie można poczytać, jakieś wspomnienia, to wielu z nich, powiedzmy, takie zespoły jak Slayer poznawało dzięki tej tradingowi, bo powiedzmy, no nie wiem, no ktoś mógł znać stąd, że nie wiem, że ojciec kolegi przywiózł płytę z RFN na przykład. No ja już byłem parę lat młodszy, także mogę sobie po prostu płyty, kasety Slayera pirackie kupić gdzieś tam na ulicy, na jakimś takim stoisku, takie były szczęki, nie wiem, czy kojarzycie, takie metalowe stragany, gdzie porozstawiane wszędzie bez ładu i składu i na takim stoisku można było to bez problemu kupić.
Teraz muzyka jest jakby globalna, zróżnicowana, do metalu docierają różne rzeczy, które pewnie te 30 lat temu nie miałyby szansy do niego wyjść, ale mnie ciekawi, czy bardziej było wtedy słychać, że zespół z Singapuru jest z Singapuru, że zespół z Polski jest z Polski, że z Norwegii jest z Norwegii i tak dalej.
Znaczy nie, no trudno powiedzieć, żeby to jakoś tak, że słychać było, że zespół jest skądś. No wiadomo, że jakieś tam poszczególne sceny w poszczególnym okresie mają swoje jakieś tam charakterystyczne cechy, typu nie wiem, tam black metal z Grecji, black metal z Norwegii, black metal z Francji, szwedzki death metal i tak dalej, ale nie wydaje mi się, że to było coś, że tam wtedy lokalność jakoś tam można było bardziej poznać niż teraz.
Jaki był status osób, które się tym zajmowały? W sensie była jakaś grupa ludzi, którzy wiedzieli, żeby uderzyć do takiej osoby, że ma jakieś nowości, albo pytali się, hej, kiedy coś do ciebie przyjedzie, kiedy coś będziesz miał?
O, to na pewno, to jak ktoś miał duże znajomości, duży dostęp do, łatwy dostęp do nagrań, no to był szanowaną osobą w środowisku. No i też warto pamiętać o tym, że nawet jeśli jak płyty wyszły w Polsce na kasetach licencyjnych, to też nie do końca było tak, że one były łatwo dostępne. Powiedzmy, jeśli w jakimś tam mieście był sklep muzyczny, no to spoko, to on był i można było sobie w nim kupić różne rzeczy. Jeśli był dobrze zaopatrzony, no to można było kupić jakieś tam powiedzmy kapele bardziej podziemne. Ja pamiętam, że za jedynką Katatonii na przykład musiałem bardzo wiele znajomości uruchomić, no a się wydaje, no, wyszła płyta w Polsce na kasecie nakładem Morbid Noise, no powinna być dostępna, ale na przykład w Białymstoku dostać choćby przegrywaną od kogoś, to pamiętam, że po tym, jak ona wyszła, to był na przykład bardzo duży problem. To gdzieś tam przez jednego znajomego, gdzieś tam przegrywano z przegrywanej. Bo no po prostu w sklepach u nas tego nie było. Wytwórnie też nie prowadziły sprzedaży wysyłkowej wtedy w ogóle. I nie można było sobie napisać. Znaczy można było napisać, ale oczywiście nikt na to nie odpisał i byłeś zupełnie olany wtedy. Nie dało się kupić tego wysyłkowo w żaden sposób. To dopiero później ta sprzedaż wysyłkowa przez wytwórnię jakoś weszła. Natomiast to, co było w sklepach, to co przegrałeś od kolegów, no to było jedyne twoje okno do muzy.
Tak byśmy mogli przejść przez tą procedurę, jakby chcemy się z kimś wymienić kasetą, ale co musimy zrobić?
Znaczy to musimy zrobić, to musimy przede wszystkim skontaktować się z taką osobą. No u mnie to było tyle łatwiejsze, że ja wydawałem zina. Ktoś tam mi przysyłał demówki, jakoś zaczynaliśmy korespondencję, wymienialiśmy się no powiedzmy jakimiś nazwami, ktoś się mnie pytał o polskie zespoły, ja się pytam o zespoły z jego kraju, już w końcu tam zaczynaliśmy się na te kasety wymieniać. Natomiast też ludzie wysyłali sobie nawzajem spisy kaset. Często pisane gdzieś tam ręcznie, kserowane, bądź pisane na maszynie i po prostu sobie można było wybrać, że ja ci wysyłam to i tamto w zamian za jakieś tam pozycje. Natomiast może byli ludzie, którzy wysyłali w ciemno, natomiast to nie było chyba zbyt mile widziane, że ktoś cię uszczęśliwia, znajdujesz adres na flyersie i cześć, nazywam się Krzysztof, przesyłam ci jakieś tam nagrania z mojego kraju, przyślij mi swoje. To tak raczej nie funkcjonowało, to trzeba się było jakoś tam porozumieć. Pewnie też ludzie gdzieś tak też robili, ci starsi ode mnie, że gdzieś mieli adres jakiegoś kolesia, dostawali od kumpla jakiegoś kolesia tam z Grecji, który ma na przykład, nie wiem, zajebisty dostęp do demówek, pisali do niego i jakoś tak te znajomości się nawiązywało.
Dużo z nich przetrwało do dzisiaj w twoim przypadku?
Chyba ani jedna. I to jakoś, znaczy oczywiście mam kontakt z wieloma osobami, z którymi gdzieś tam pisałem w tamtych czasach, tylko już teraz mam gdzieś tam przez Facebook i przez internety. Natomiast tych takich stricte osób, z którymi się wymieniałem na kasety, to nie mam kontaktu z żadną osobą i tak naprawdę chyba za wiele nazwisk nawet bym nie pamiętał, jeśli gdzieś tam zagranicznych czy coś, no trochę tego było. Zresztą z niektórymi osobami kontakt, jak nawiązywałem po latach, to zresztą to jest takie anegdotyczne z Łukaszem z Blaze of Perdition, jak nawiązaliśmy kontakt, jak zacząłem, gdzieś tam startowałem z wytwórnią, dogadaliśmy się na wydanie Oremusa, na winylu i że to mówiłem, że spoko, że w sumie ja to wydaję pierwszy ten i tak z zaufaniem do mnie podchodzi, że to moje pierwsze wydawnictwo. Ono krzyku to ze względu na naszą starą znajomość. Ja bardzo długo musiałem gdzieś tam w głowie szukać, skąd my się znamy, a później się okazało, że rzeczywiście kiedy go znam, bo kiedyś on zina wydawał, ja mu nawet udzielałem kiedyś wywiadu do tego jego zina jako starszy kolega zinowiec, ale musiałem naprawdę w pamięci się nagrzebać, żeby to wszystko sobie odtworzyć.
Kiedyś wymienił te największe wyzwania, jakie miałeś jako tape trader, co było najtrudniejsze oczywiście oprócz tego znalezienia odpowiedniego kleju do znaczków.
Zamiast pieprzenie przesyłek, kombinowanie takie, żeby to się zmieściło w konkretnej wadze też, bo na przykład, nie wiem, przesyłka, która będzie ważyła 10 gram więcej, może się kosztować na poczcie powiedzmy pół przesyłki kolejnej. To też było takie kombinowanie, że pamiętam, że coś tam przeważyło na przykład i pani mówi, że za dużo waży, więc odwracałem do domu, przepakowywałem to, żeby mniej ważyło i tak dalej. Nie naciąłem się jakoś zbyt bardzo na jakichś rip-offów, tak jak to wtedy mówiło, że komuś tam coś wyślesz albo wpłacisz pieniądze i ktoś znika i nie dostajesz swojego towaru. Natomiast no też czas oczekiwania był spory. No to nie było przecież to jedno kliknięcie, tylko jak się coś wysyłało gdzieś za granicę, to czasem to musiało potrwać. Ale ja wiem, czy coś było dużym wyzwaniem. No nie było to moim zdaniem żadne wyzwanie tak naprawdę.
To kiedy to zaczęło wygasać i dlaczego? Czy tutaj internet jest winowajcą?
Znaczy głównie rozwój cywilizacyjny, bogacenie się społeczeństwa, łatwość zakupu, też większa oferta sklepów stacjonarnych, to, że płyta, co często powtarzam, płyta kosztuje w Polsce polskich kapel, kupujesz teraz za te same pieniądze, za które kupowałeś te płyty 20 parę lat temu. Więc powiedzmy, te płyty kosztowały wtedy około 30 zł i teraz też kosztują 30 zł, więc no łatwiej jest jednak kupić płytę niż przegrywać ją, wypalać. No dostęp do internetu też swoje zrobił to, że można było kupować te płyty legalnie, że się pojawiły sklepy internetowe z możliwością szybkich płatności, te przesyłki szybko chodzą. No, też pamiętam na przykład kiedyś była taka firma Baron Records z Piekar Śląskich, która wydawała masę polskich zespołów i tam na przesyłkę to trzeba było około miesiąca czekać. Wysyłał się czerwony przekaz pocztowy i miesiąc albo i dłużej po miesiącu się dostawało zamówienie, więc no myślę też, że jakoś taka świadomość jednak też ludzi, że kupując oryginalny produkt pomagasz w jakiś sposób zespołowi, który lubisz. Nie? Też jestem zdania, że ludzie, ci wszyscy tape traderzy, czy ludzie, którzy przegrywali kasety, nie robili tego w złej woli, tylko że ten głód muzyki był taki silny. Nie chcę brzmieć tak, jakby to usprawiedliwiało w jakiś sposób proceder piractwa, ale po prostu nie mieli innego wyjścia, bo nie było innych źródeł. Nie mieliśmy dostępu do oryginalnych nagrań tak naprawdę. Wiele osób z tamtych czasów, teraz już powiedzmy nie wyrosło, ma te 40 parę lat, są stabilną sytuację materialną i kupuje masę tych płyt, także to, co w cudzysłowie mówiąc nakradli za młodości, to już dawno to mi się wydaje odpokutowali.
Chciałem się zapytać, jak to u ciebie się skończyło? Czy to wygasało, czy może po prostu w pewnym momencie stwierdziłeś, nie ma sensu?
Znaczy no to też właśnie, że nie ma sensu, no bo płyty były coraz łatwiej dostępne, więc ciężko było w ogóle widzieć sens w tym, żeby wysyłać komuś kasety na granie. No to nie miało najmniejszego sensu. Natomiast też u mnie to się skończyło tak, że zaczęła się tak zwana kariera zawodowa i przez pewien okres nie miałem czasu na zapoznawanie się z nowościami, bo pracowałem na etacie, po godzinach jeszcze rozkręcałem swoją firmę i pracując, nie wiem, dziennie minimum te 10-12 godzin, no nie masz za bardzo czasu na tam śledzenie wnikliwe, co się dzieje w muzyce.
Oczywistym beneficjentem takiej wymiany było to, że osoby biorące udział w korespondencji dostawały nową muzykę. A czy twoim zdaniem na tym można było też budować karierę, będąc muzykiem? Czy są zespoły, które właśnie dzięki temu, no niby piractwu, ale mimo wszystko obiegowi, stały się kultowe albo zbudowały swoją pozycję w znaczący sposób?
Wydaje mi się, że w takim globalnym ujęciu ogólnoświatowym to nie. Natomiast jeśli chodzi o pozycję tych zespołów w Polsce, to na pewno tak. Kurczę, przyjeżdżały te kapele jednak na granicy, na te koncerty, które tam były, od Wielkiego Dzwonu. No, ludzie w Polsce nie znali tych zespołów, nie znali Kreatora, nie znali Sepultury, czy nie znali Paradise Lost, czy tych innych kapel, które były wielkimi gwiazdami z oryginalnych kaset. Znali je głównie z tych pirackich wydawnictw. To też był powód, dla którego zespoły nie chciały grać w Polsce, dla którego te trasy Polskę omijały, no. Jakby to oficjalnie się mówiło, że ta sytuacja prawna to powoduje, że zespoły nie mają nic do gadania, tylko raczej agencje koncertowe, które ich reprezentują, że zespoły nie będą grały w krajach, w których nie sprzedają płyt, bo to jest pozbawione sensu, więc, ale na pewno tą pozycję budowały w jakiś sposób, ale na pewno nie w takim ogólnoświatowym pojęciu.
Czy twoim zdaniem ma to szansę wrócić w jakikolwiek sposób w współczesnym świecie, bo obserwujemy jednak taki powrót chociażby kaset jako formatu. Winyl już wrócił na dobre i jego sprzedaż przeważa płyty CD, a kaseta jest też coraz częściej wybieranym medium. Czy twoim zdaniem chociażby właśnie przy okazji powrotu kaset ma szansę powrócić taka zajawka też na tape trading? Czy to się jeszcze wciąż może opłacać?
Nie, to mi się wydaje, że to jakby nie ma teraz szans na żaden reunion tego. No ogólnie nośniki teraz, jakiekolwiek nośniki, czy jeśli chodzi o płyty CD, winylowe, czy kasety magnetofonowe, są to totalnie pozbawione sensu. To jest po prostu zajawka. Kupują to ludzie, którzy po prostu dlatego, że chcą mieć, a nie dlatego, że to jest dla nich jakiś tam jedyny sposób na słuchanie muzyki. I trochę teraz temu nośnikowi jest nadawana jakiś taki atrybut magiczny, czyli że ludzie kupują dlatego, że no po prostu winyl, bo są fanami winylu, czy kupują kasety, bo są kaseciarzami. A wtedy jakby ta kaseta to było coś najbardziej dostępnego, najbardziej takiego uniwersalnego. I dlatego ludzie kupowali te kasety. Ja sam teraz kupuję kasety, bo są naprawdę, niektóre są pięknie wydane i można z tymi kasetami różne fajne rzeczy zrobić, ale no kupuję dlatego, że chcę je mieć, a nie dlatego, że to jest coś, na czym tej muzyki będę słuchał jakoś namiętnie, no bo z reguły sobie włączę po prostu, podłączę sobie słuchawki do komórki, do Spotify'a i będę słuchał muzyki w ten sposób, więc to na pewno nie wróci, no bo nie ma to najmniejszego sensu w współczesnym świecie.
Trudno powiedzieć, żeby zrobiła się moda, natomiast, bo to jest mniejsza skala, natomiast da się zauważyć pewną taką tendencję typu, że młodzi ludzie zaczynają się fascynować tą, jak to szumnie nazywają, kulturą bootlegu, co moim zdaniem jest trochę przesadzone. Młodzi ludzie, nie wiem, podrabiają pirackie kasety, robią jakieś tam, produkują merch z jakichś tam starych płyt. Ja rozumiem wspomnienia u osób, które jakby wtedy dorastały w tym czasie, natomiast totalnie nie kupuję i jestem tu mega przeciwnikiem jakby handlowania cudzymi wspomnieniami. Jakby zupełnie nie rozumiem czegoś takiego, nie wiem, kupowania na przykład pirackich koszulek z, powiedzmy, z pierwszej płyty danego zespołu, które nie są dostępne już u zespołu, więc niektórzy się tłumaczą, że kupują pirackie, no bo chcieli mieć koszulkę akurat z tą płytą, a zespół nie sprzedaje, to nic się nie stanie, jak kupią piracką. No ale po prostu też uważam, że jeśli zespół nie produkuje takich koszulek, no to nic ci się nie stanie, jak takiej koszulki po prostu mieć nie będziesz. No jakiś tam szacunek do naszych ulubionych zespołów jednak wymaga tego, żeby nie okradać ich po prostu z własnych i z ich pieniędzy.
Do jeszcze tematu tego ewentualnego renesansu kasetowego i nie tylko, myślę, że możemy wrócić przy okazji następnej dyskusji, gdzie poruszymy także temat utraconych sposobów przekazywania muzyki, również tych internetowych, bardziej niby współczesnych, ale jednak oddalonych o lata i pokolenie zoomerów już może nie wiedzieć, o jakie sposoby chodzi.
Myślałem, że się zapytacie, czy kiedyś było lepiej.
No wiadomo, że było, no. Nie?
Nie.
Cholera.
Nie, no to wiecie, no to jest taki właśnie, że wiadomo, że człowiek ma jakąś taką tendencję do idealizowania tego, co było za jego młodu, kiedy powiedzmy jak gąbka chłonął wszystkie bodźce, a dzisiaj jest powiedzmy przebodźcowany i ale ja mówię, żebyś tak jak ludzie wzdychają, nie wiem, do smaków dzieciństwa, no sorry, no wtedy z przypraw to było tylko sól, pieprz i majeranek tak naprawdę i jakby człowiek zjadł to, co kiedyś mu babunia przyrządzała, no to teraz to by pożigałby się chyba. No.
Dobra, to chyba dobrnęliśmy do końca. Jeszcze raz przypominamy, naszym gościem był Krzysztof Słysz, założyciel Arachnofobia Records, Arachnofobia Zin. Słyszymy się, mam nadzieję, w podobnym, ale jeszcze poszerzonym gronie już wkrótce. Od nas to wszystko. Żegnamy się. Cześć.
Cześć. Cześć.
This holiday season, we all wish for hope and healing. Patients and families who spend their holidays in the hospital deserve a reason to believe in first steps, in giggles, high fives, and hugs. Children's National Hospital provides world-class care and groundbreaking research for kids across our community. Please donate today. Give kids a reason to believe in healthier futures. Visit childrensnational.org/holiday. That's childrensnational.org/holiday.